Bardzo ważną sprawą, drodzy bracia i siostry, w naszym życiu jest poczucie odpowiedzialności, poczucie obowiązku. I jest też ważne, żeby umieć w wykonywaniu obowiązków czy spełnianiu pewnej odpowiedzialności znajdować radość i wykonywać to naprawdę rzetelnie, jak dla Boga, jak na chwałę Bożą. I też dla pożytku naszych bliźnich. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 3 rozdziale porusza rolę pewnych pracowników w Kościele, którzy bardzo ważną rolę odgrywają i ich zadanie jest poważne, ponieważ od tego zależy, jak będzie funkcjonował Kościół. Kościół, ja mam na myśli lokalny, bo najwięcej rzeczy dzieje się w naszych kościołach lokalnych, które nazywamy zborami i właśnie dużo zależy od tego, jaka praca jest tam wykonywana. I wszyscy możemy też zaczerpnąć stąd lekcje dla siebie, bo chociaż nie każdy z nas jest starszym, czy pastorem, czy ewangelistą, czy inne role pełni, to jednak wszyscy możemy się czegoś z tego nauczyć, bo każdy z nas jest jakimś przykładem dla innych, albo powinien być na przykład dla swoich dzieci, wychowujemy nasze dzieci. Każdy z nas ma jakąś odpowiedzialność i każdy z nas oddziałuje też na naszych bliźnich, którzy są wokół nas. Nikt nie może powiedzieć, to co ja robię, to jest moją tylko sprawą. Nie. W jakiś sposób to, jacy jesteśmy, co mówimy, jak się zachowujemy, jak reagujemy na wyłaniające się potrzeby, ma wpływ na ludzi z naszego otoczenia. I przeczytajmy pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział, od 10 do 23, żeby przekonać się, jak ważne jest podejście odpowiedzialne do służby dla Boga. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie tak jednak jak przez ogień. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje, jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby się stać mądrym, albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem, on chwyta mądrych w ich własnej chytrości. I znowu, Pan zna myśli mędrców, że są marne. A zatem niechaj nikt z ludzi się nie chlubi. Wszystko bowiem jest wasze, czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość. Wszystko jest wasze. Wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży. Musimy sobie nakreślić tło tego, o czym apostoł Paweł pisze. Otóż on założył kościół w Koryncie mniej więcej w 51-52 roku. Półtora roku spędził tam i budował tych wierzących, pozyskiwał uczniów i ich umacniał, ale tam po jakimś czasie, jak już się stamtąd z Koryntu wyprowadził, pojawiły się podziały. Niektórzy utożsamiali się z poszczególnymi nauczycielami chrześcijańskimi i wbrew ich woli utworzyli stronnictwa skupione wokół Pawła, Apollosa czy apostoła Piotra. I te podziały nie przynosiły chluby Bogu, bo wskazywały jakby na ludzi, że to ludzie są najważniejsi w głoszeniu Ewangelii, a nie sama Ewangelia. A to sama Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. I można powiedzieć, że Bóg celowo tak wszystko zaplanował, żeby nie chlubić się ludźmi, choć szanować ich, ale chlubić się Bogiem i Jego Chrystusem, dzięki któremu właśnie możemy być zbawieni. I apostoł Paweł, nawet głosząc w Koryncie, nie był takim wybitnym retorem. On mógł przyjść do nich z intelektualnie taką wysublimowaną wiadomością, taką bardzo mądrą na sposób świata, kwiecistą mową, ale on prostą Ewangelię o Chrystusie ukrzyżowanym głosił. I wskazał na początku trzeciego rozdziału, że chociaż słudzy pańscy są niezbędni, tak jak rolnik jest niezbędny w wykonywaniu pracy na roli, to jednak tym, który daje wzrost, który na przykład rolę obdarza deszczami w czasie właściwym, daje wzrost, tak, odpowiednie warunki pogodowe, jest Pan Bóg. I podobnie, jeśli chodzi o wzrost duchowy, o nawrócenie i wzrost duchowy tych, którzy się nawrócili, to Pan Bóg ostatecznie daje wzrost. Ale czy to znaczy, że ci, którzy służą w Kościele lub są odpowiedzialni za na przykład nauczanie swoich dzieci wiary, czy są zwolnieni od odpowiedzialności? Otóż nie. Apostoł Paweł wskazuje, że najważniejszy jest w tym fundament. Tym fundamentem jest Jezus Chrystus i żadnego innego fundamentu nie może być. Chociaż szanujemy Marię, Matkę Pana Jezusa, to nie ona jest fundamentem, na którym budujemy. Chociaż wielu apostołów było wspaniałych i wielkie rzeczy zrobili, to nie oni byli fundamentem, ponieważ Jezus Chrystus jest wczoraj i dziś i ten sam i na wieki. On jest tym stabilnym, skalistym oparciem dla naszej wiary i dla naszej działalności chrześcijańskiej. Kiedyś w historii chrześcijaństwa nastąpił taki zwrot, że stopniowo z upływem wieków biskup Rzymu próbował odegrać kluczową rolę dla całego Kościoła jako papież. Tymczasem wcześniej ojcowie Kościoła rozumieli tę wypowiedź: ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój, z Ewangelii według Mateusza 16, rozdział, werset 18, jako opokę rozumieli to wyznanie wiary Piotra: tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Czyli Kościół tak długo będzie miał skaliste oparcie, będzie duchowo bezpieczny, tak rozumieli wcześniej ojcowie Kościoła, jak na przykład Jan Chryzostom, kiedy będzie głosił Chrystusa jako Syna Bożego, że opierając się na Chrystusie nie zbłądzi. Co ciekawe, nawet Augustyn z Hipony, ojciec Kościoła, taki bohater Kościoła katolickiego, można powiedzieć, rzymskokatolickiego, on oświadczył, że się mylił, że wcześniej w takim dziele sprostowania napisał, że wcześniej wyraził pogląd, że to apostoł Piotr jest tą skałą, na której Kościół jest zbudowany, ale teraz musi to sprostować, że to Chrystus jest tą skałą. I napisał sprostowanie, kiedy już był starszy. I faktycznie trudno, żeby jakikolwiek człowiek był skalistą opoką, na której możemy budować. Kiedy przypatrzymy się nawet wybitnym postaciom ze Starego, na przykład Testamentu czy Nowego, to nie byli oni wolni od błędów. Weźmy król Dawid, taki mąż według serca Bożego, a jak bardzo zbłądził, prawda? Czy Salomon, który miał dobry początek, a kiepski koniec? Mamy nawet tak nienagannego człowieka jak Hiskiasz, król izraelski, król judzki, który ogólnie był wspaniały, oddawał chwałę Bogu, ale też zdarzyło mu się pobłądzić, kiedy pochwalił się swoimi majątnościami Babilończykom, którzy go odwiedzili. Więc człowiek nie może być, drodzy, skalistą opoką naszej wiary. Możemy cenić tych, którzy budują, bo czytamy, że każdy niechaj baczy, jak na nim buduje, czyli na tym fundamencie Chrystusa. Ale pamiętajmy, że dużo zależy, z czego budujemy. Czy my jako kaznodzieje, pastorzy, czy my jako rodzice, czy my głosząc Ewangelię, jako głoszący zwykli ludzie, głoszący znajomym. Bo możemy wznosić budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, czyli taką ogniotrwałą, taką solidną, na tym słusznym fundamencie Chrystusa, albo znowu możemy szałasy, chatki budować z drzewa, siana, słomy, tak? Czyli albo możemy ludzi naprawdę umocnić i wpoić im takie trwałe wartości, jak apostoł Piotr napisał, że wiara w ogniu wypróbowana cenniejsza niż wartościowe złoto, najczystsze złoto. Jeżeli taką wiarę budujemy, która przetrwa ogień prób, to możemy być zadowoleni. Ale jeśli budujemy słabo, z jakichś takich słabych nauk czy słabych przykładów, to może się okazać, że ten dzień sądu strawi nasze dzieło. Bo ogień wypróbuje dzieło każdego z nas, zwłaszcza tych, którzy usługują w Kościele. Dzień sądny pokaże, w ogniu się objawi, będzie to poddane próbie. I jeśli czyjeś dzieło wykonywane przez danego kaznodzieję, czy też rodzica, czy kogokolwiek, kto miał jakiś pod opieką ludzi, będzie zbudowane na solidnym fundamencie i będzie dobrze budowane, to taka osoba otrzyma pochwałę. Pan Jezus sam powiedział, dobrze, sługo dobry i wierny, wejdź do radości Pana mego, więc otrzyma nagrodę. Ale może tak się zdarzyć, że ktoś jest szczerym człowiekiem i Bożym człowiekiem, ale nie jest umiejętny. Nie jest umiejętny, może nie ma poznania jak trzeba, może miał złe jakieś prowadzenie wcześniej. To jednak chociażby jego dzieło jako kaznodziei, czy jako rodzica, czy kogokolwiek, kto głosił innym, czy pomagał innym, to chociaż jego dzieło zawiedzie, to on sam może być zbawiony, tylko tak, jakby sam wyskoczył z płonącego domu. Po prostu z pewną jakby trudnością, że sam siebie ocali, ale innym niekoniecznie pomoże. I rzeczywiście zdarzają się nasi bracia, na przykład pastorzy czy starsi, którzy no, nie mają takiej umiejętności, niektórzy już odeszli z tego świata, którzy nie byli tacy w pełni wyważeni w tym, co robili, byli szczerzy, byli pokorni, byli oddani, ale ich dzieło tak na dłuższą metę nie było jakieś szkodliwe, ale też nie było dostatecznie dobre. Bo różnicą jest nieumiejętne lub nie w pełni umiejętne nauczanie innych, a niszczenie Kościoła. Zobaczmy dalsze wersety. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Piękny jest tu przykład. Wiemy, że świątynia izraelska za czasów Salomona była imponującym budynkiem, pięknym. Tam oddawano chwałę Bogu, tam Bóg był obecny, zwłaszcza w miejscu najświętszym, do którego tylko raz w roku przychodził arcykapłan. Ale teraz się okazuje, że my jako Kościół jesteśmy świątynią Bożą i że Duch Boży mieszka w nas. Tak powinno być. I teraz, jeśli ktoś niszczy tę świątynię Bożą, ten lud Boży, to, bo Kościół to słowo tak zrozumiale nie brzmi, ale powiedzmy zgromadzenie Boże, społeczność ludzi powołanych. Jeśli ktoś niszczy, to zostanie sam zniszczony przez Boga, ponieważ lud Boży jest święty. Nie znaczy, że doskonały, bezgrzeszny, ale oddzielony dla Bożego celu. Oddzielony od tego, co pospolite, co grzeszne, co zmierza na zatracenie, dla Bożych wspaniałych, wzniosłych celów, przede wszystkim dla życia wiecznego i chwały. I teraz może przez chwilę się zatrzymajmy. Czy widzimy tę różnicę? Nieumiejętny pracownik, a szkodliwy pracownik, który niszczy i krzywdzi lud Boży. I tu musimy sobie powiedzieć, że istnieją różne skrajności w chrześcijaństwie i w nauczaniu i sobie omówimy niektóre z nich i niektóre są szkodliwe. Powiedzmy sobie na przykład o łasce. Śpiewaliśmy pieśń Cudowna Boża łaska, prawda? Jest to wspaniała pieśń, wspaniały hymn i wspaniała prawda biblijna, że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę. Ale o co chodzi? Dzisiaj pojawiła się taka nauka, tak zwana hiperłaska i dość polemizuje z nią dr Michael Brown, nawrócony Żyd, zresztą o profilu zielonoświątkowym brat. Napisał taką książkę Łaska kontrowersje, wyszła ona po polsku i on się ustosunkowuje do tej nauki skrajnej, takiej skrajnego pojmowania łaski, według której już nie potrzeba okazywać skruchy czy pokuty, czy żałować za swoje grzechy, jeśli już jesteśmy zbawieni czy nawróceni, bo my już jesteśmy pod łaską i w zasadzie tylko beztroscy możemy być. Oczywiście ja mówię tak w takim skrócie myślowym, ale chodzi o to, że w skrajnej postaci niektóre takie osoby nawet świadomie grzeszą, bo mówią, że i tak to nie zaszkodzi łasce, bo oni mają zagwarantowane zbawienie. I tu można powiedzieć, że to już zakrawa na niszczenie świątyni Bożej. Przed laty w Indiach Mahatma Gandhi, przywódca hinduski, bardzo się interesował chrześcijaństwem. On jest bardzo znaną postacią, bo on zapoczątkował zasadę pokojowego protestu. Głodówkę taką protestacyjną zrobili, po której już na świecie wielu to kopiowało. I on poznał pewnego człowieka wierzącego i więcej chrześcijan poznał, ale jednego szczególnie zapamiętał, który należał do braci plimuckich, czyli tak zwanych wolnych chrześcijan. I ten brat celowo przy nim popełniał różne uchybienia, żeby pokazać, że łaska i tak wszystko przykrywa i może grzeszyć, a i tak mu nic nie zaszkodzi. Drodzy, to jest bardzo szkodliwe. To może doprowadzić kogoś do upadku. Znałem i znam pewnego brata, który obecnie jest bezdomny i jest w fatalnych warunkach, stracił rodzinę, a zaczął od nauki, że nasze uczynki po nawróceniu już nie mają żadnego znaczenia. Kiedyś był liderem prowadzącym grupę domową, był przykładem, był wielką zachętą, głosił Ewangelię. Dzisiaj wygląda jak 90-letni starzec i ledwo drepcze. Zobaczmy, to jest niszczenie świątyni Bożej. Przez takie nauki, gdzie się jakby głosi ptaka, jak można to zilustrować, z jednym skrzydłem. Ptak musi mieć dwa skrzydła. Jednym skrzydłem jest łaska, a drugim jest odpowiedzialność człowieka. Można to oczywiście inaczej jeszcze ująć. Wybranie, że jesteśmy wybrani i zarazem uświęcenie. I jedno i drugie jest w Piśmie Świętym. Zilustruję wam to, tacy drodzy, takim przykładem. Czasami pocieszamy się wersetem z drugiego listu do Tymoteusza, kiedy w kościołach dzieje się trochę niedobrze. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, werset 19, gdzie czytamy: wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego. Pocieszamy się tym wersetem, że nawet jeśli jakieś zamieszanie się pojawia w Kościele, jakieś załamanie czasem wiary, to Bóg wie, którzy są Jego, Pan Jezus ma swoich ludzi i to jest dobre. Ale tu nie doczytaliśmy czegoś, bo dalej czytamy, tu mamy awers, tak? Tej monety, tego medalu, tej pieczęci, a z drugiej strony mamy napis: i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Czyli z jednej strony jest to wybranie Boże, że Bóg nas powołał, obdarzył łaską, obdarzył przywilejami, a z drugiej jest nasz obowiązek, nasza odpowiedzialność, że my mamy stronić od niesprawiedliwości, jeśli wzywamy imienia naszego Pana. Także to taki jeden z przykładów, gdzie skrajna nauka może rujnować. Akcentowanie tylko jednej rzeczy. Podobnie, jeżeli ktoś by tylko akcentował nasze obowiązki, nasze uświęcenie, a nic nie mówił o łasce, tylko mówił musimy, 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 to ludzie by się załamali, bo by nie czuli, że mają siły od Boga, a łaska zapewnia, to jest też moc Boża ku przemianie, łaska zapewnia nam Ducha Świętego, krew Jezusa Chrystusa, o której śpiewaliśmy też, zapewnia nam Słowo Boże, wiele pomocy wspaniałych od Boga. Więc te skrajności mogą niszczyć Kościół Boży. Inna skrajność to jest taka, ja to wyjaśnię, to są dwa poglądy, legalizm i antynomizm. Legalizm to z języka prawniczego oznacza pogląd, że możemy być zbawieni głównie dzięki przestrzeganiu prawa Bożego. Że to jest metoda Bożego zbawienia, że będę przestrzegał prawa Bożego, to sobie zasłużę i Bóg mi wypłaci nagrodę w postaci życia wiecznego. Ten legalizm się przejawia zarówno niekiedy w akcentowaniu pewnych praw z ksiąg Starego Przymierza, jak i tworzeniu własnych różnych praw, albo w skrajnym podejściu do pewnych rzeczy, które są biblijne, z tym, że tak surowo jest to egzekwowane, wymagane od wierzących. Na drugim biegunie jest druga skrajność, to znaczy antynomizm. Anti to znaczy po grecku przeciw, nomos to prawo. Niektórzy chrześcijanie głoszą, że nas nie obowiązują żadne przykazania, że co nas tam dekalog obchodzi? Wolni od zakonu, mówią, wolni od prawa. To pytam, możemy mieć innych bogów? Możemy oddawać cześć wizerunkom? Tak? I można by mnożyć te rzeczy. Możemy cudzołożyć, możemy kraść, możemy mówić fałszywe świadectwo. I wiecie, i wtedy okazuje się, że zarówno to mówienie, że metodą zbawienia jest prawo, może rujnować wierzących, bo oni będą się zastanawiali, ile jeszcze uczynków muszę spełnić, żeby być zbawionym. Ile nagromadzić tej góry dobrych uczynków, tego przestrzegania prawa, żeby być zbawionym, i sumienie jest niespokojne i to rujnuje wierzących. Ale na drugim biegunie tacy powiedzą, a co tam przykazania, wszystko łaska przykrywa. I właśnie to też jest szkodliwe, to też jest burzenie ludu Bożego. Kolejna rzecz jest, drodzy, taka trzecią skrajność chciałbym poruszyć, która jest ważna, żeby zachować równowagę, to jest to, że po prostu są niektórzy ludzie wierzący w kręgach zielonoświątkowych i charyzmatycznych, którzy przyjmują wszelkie nowinki, jakie tylko się pojawią w zakresie czegoś, co się kojarzy z darami Ducha Świętego, z cudami, ze znakami, i po prostu dochodzą do pewnych skrajności, do pewnych absurdów i nawet wystawiają chrześcijaństwo na pośmiewisko, że nawet niewierzący mają z tego ubaw. Na przykładem był taki też oszust Peter Popow, który w Stanach Zjednoczonych działał. On był kaznodzieją charyzmatycznym, uzdrowieńczym. I on miał po prostu zastosował nowoczesną technikę na ewangelizacjach. Miał aparacik, gdzie mu mówili ze studia, kto jest na co chory, bo wcześniej się przechadzali, wypytywali ludzi, co tam ludzie mają, i ze studia im mówili, mu mówili, aha, ta osoba jest chora na to. I on mówił, córko, ja wiem, że ty masz tą chorobę, Pan mi objawił, Bóg cię uzdrowi. I właśnie często jest taka motywacja bardziej materialna u niektórych skrajnych tych nauczycieli, i oni niszczą Kościół Boży. To oczywiście jest przykład oszusta, ale czasami są ludzie nawet szczerzy i gorliwi, którzy przyjmują pewne skrajności i niestety rujnują lud Boży właśnie tą skrajnością, że na przykład obiecują wszystkim uzdrowienie. Przed laty był taki kaznodzieja, który do Kanady przyjeżdżał, i czytałem książkę pewnego brata, który opisywał swoje doświadczenia z nim. Mówił, że obiecywał uzdrowienia, brał czeki, ludzie mu płacili, a po 2-3 tygodniach te osoby umierały. I ten brat był w zarządzie pewnego kościoła i bardzo był w niezręcznej sytuacji, bo musiał przepraszać tych wszystkich ludzi, a pieniędzy już nie był w stanie im zwrócić. I to jest niebezpieczne, jeżeli zabierają się za rzeczy związane z cudami Bożymi, z nadprzyrodzonością, z Duchem Świętym, osoby, które nie są odpowiedzialne. One mogą też niszczyć lud Boży. Ale na drugim biegunie są ci, którzy wylewają dziecko z kąpielą i mówią tak, dary Ducha Świętego przeminęły wraz ze skompletowaniem Nowego Testamentu. Nadeszła doskonałość i nie potrzebujemy tego. Jeżeli coś jest, to tylko od złego ducha, w najbardziej skrajnej postaci. Gdy przeczytamy pierwszy list do Koryntian, zobaczymy, jak nieprawdziwa jest ta nauka. 13 rozdział od 8 wersetu, gdzie czytamy, miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą, jeśli języki ustaną, jeśli wiedza w niwet się obróci, bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie, lecz gdy nastanie doskonałość, to co cząstkowe przeminie. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego co dziecięce. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy, lecz z nich największa jest miłość. I te osoby, które mówią, że Duch Święty nie działa w nadprzyrodzony sposób w dzisiejszych czasach, że nie mamy prosić o dary Ducha Świętego, że one przeminęły, że nie należy oczekiwać uzdrowienia i modlić się o to w skrajnej postaci, bo niektórzy jednak wierzą w uzdrowienie z tych antycharyzmatyków. Zobaczmy, jak mylne jest to podejście. Oni gaszą ducha, zasmucają ducha. Dlaczego? Bo zobaczmy, jak długo miały istnieć dary Ducha Świętego, aż nastanie doskonałość. A jak apostoł Paweł definiuje doskonałość? Że będziemy poznali Boga twarzą w twarz. Czy już to nadeszło? Nie nadeszło. Czy znamy Boga tak, jak my jesteśmy przez Niego poznani? Nie. Gdy zestawimy te wszystkie wyrażenia, okazuje się, że to ma przyjść. Brat Karol, którego znam z Torunia, znam go od 1985 roku, kiedyś zadał pytanie. Skoro Kościół jeszcze nie osiągnął doskonałości, dlaczego Bóg miałby mu zabierać te jego pociechy, te jego źródła wsparcia w służeniu Bogu? I słusznie zauważył, Kościołowi to nie jest zabrane. Więc na pewno musimy unikać tej skrajności, która rujnuje Kościół, kiedy nieodpowiedzialni ludzie na siłę coś tworzą, co rujnuje lud Boży, wprowadza go w rozczarowanie, w zakłopotanie, jak i tego, że ludzie wylewają dziecko z kąpielą, oddają się czysto takiemu rozumowemu, suchemu nauczaniu, nie doceniają Ducha Świętego. Ich nabożeństwa są skupione bardziej na intelekcie, na rozumie. Nie widać tego ducha nawet w tych wykładach czy programach na YouTube. Jest to wszystko takie martwe, taka litera. To jest też zagrożenie, kiedy Duch Święty jest niedoceniony. Więc zagrożeniem jest pożar, kiedy pseudoduch, ludzkie na siłę jakieś działania rujnują lud Boży, ale zagrożeniem też jest gaszenie ducha. Więc omówiłem kilka drodze takich pewnych skrajności, które nie przyczyniają się do budowania ludu Bożego, a nawet do rujnowania. Ale co może być nieumiejętnym opiekowaniem się ludem Bożym? Na przykład to, że czasami można nie głosić wszystkiego, może nie mieć odwagi. Apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale powiedział, zobaczmy, 20 rozdział powiedział tak, werset 26 i 27. Dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi, nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Albo inny przykład mówi wszelkiej rady Bożej. Czasami zdarza się, że ktoś z nas czy nie uczy dzieci naszych wszystkiego. Ja sam przyznam, że nie jest to łatwe wychować dzieci w dzisiejszych czasach. Czasami kaznodzieja może się koncentrować na pewnych wybranych prawdach, coś pomijać. Jest szczery, jest oddany. Tak samo rodzice często są szczerzy, oddani, chcą jak najlepiej przekazać dzieciom, ale gdzieś tam zaniedbali swoje poznanie, gdzieś pominęli pewne ważne sprawy. Powiem tak, jest nadzieja dla nieumiejętnych pracowników. Jest nadzieja dla nie w pełni umiejętnych rodziców, nie w pełni umiejętnych pastorów, starszych, ewangelistów, dla wszystkich, którzy w jakiś sposób służymy Bogu i mamy wpływ na ludzi. Natomiast będzie ciężko tym, którzy rozmyślnie w większym lub mniejszym stopniu niszczą świątynię Bożą, którzy wyrządzają szkodę. I tu inną formą wyrządzania szkody ludowi Bożemu jest nadużywanie władzy. Podam taką sytuację. Pewna nasza siostra podchodzi do pastora, chwali go za jego kazanie i mówi, bracie, dobrze, że podkreśliłeś, jak mamy żyć. I mówi, tak, przecież jest wiele wersetów w Biblii, które mówią, że mamy wytrwać, że mamy dbać o uświęcenie. A ten pastor jej mówi, to diabeł podsuwa ci te wersety. Zbudował tę siostrę? Nie. Właśnie także nadużywanie kompetencji, władzy, tak samo jeśli rodzice ranią słowami przykrymi, raniącymi na długie lata dzieci. Wiadomo, że czasem trzeba na dziecko krzyknąć, bo nasze dzieci są czasami obcokrajowcami, nie rozumieją polskiego języka. Tak mówię, są zagranicznicy, nie rozumieją. I czasem trzeba być bardziej stanowczym, ale są rodzice, którzy zadają rany na długie lata, bo mówią, ty nigdy, ty zawsze, ty do niczego się nie nadajesz i tak dalej. Trzeba uważać, co mówimy. Tak samo jeśli na przykład kaznodzieja głównie się skupia na tym, że mało ludzi przychodzi, to przecież mówi do tych, którzy są. To już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa był ten problem, że kaznodzieje mówili, że mało ludzi jest, a przecież powinni pochwalić tych, którzy przyszli, prawda? A zająć się tymi, którzy nie dotarli, jakoś się zaopiekować. Więc tak samo raniące słowa pod adresem ludzi bożych, pod adresem owieczek pańskich są taką formą właśnie niszczenia ludu bożego. Dlatego nabierzmy otuchy. Nawet jeśli nie w pełni umiejętnie pracujemy, Bóg nie chce nas potępić, nie chce naszej zguby, ale postarajmy się, drodzy, wyciągnijmy lekcję z tego fragmentu, żeby nabrać mądrości Bożej, bo dalej czytamy, że żebyśmy siebie nie oszukiwali, że jeśli nawet w tym świecie uchodzimy za mądrych w taki sposób ludzki, to mamy zrezygnować z tej mądrości ludzkiej, bo ona nie prowadzi do poznania Chrystusa, do poznania Boga. Stać się mądrymi możemy dopiero wtedy, kiedy przyjmiemy Bożą mądrość. A Boża mądrość jest inna niż ludzka. W Księdze Izajasza jest powiedziane, myśli moje to nie myśli wasze i drogi moje to nie myśli, to nie drogi wasze. Lecz jak niebiosa górują nad ziemią, tak moje myśli nad waszymi i moje drogi nad waszymi. Więc pamiętajmy o tym, żeby uczyć się prawdziwej Bożej mądrości, i prosić o tę łaskę, bo to jest darem Bożym, jeśli możemy dobrze rozeznać sytuację, w jakiej jesteśmy i właściwie pełnić wolę Bożą, właściwie nauczać dzieci, właściwie głosić Ewangelię, właściwie pomagać. To wymaga mądrości. A mądrość to nie jest tylko sama wiedza. Mądrość to też jest umiejętność, jak daną wiedzę odnieść do danej sytuacji, jak dane przykazanie Boże czy zasadę odnieść do danej sytuacji. I trzeba pamiętać, że wszystko ostatecznie należy do Boga i po prostu czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość, po prostu też jest naszym udziałem dzięki temu, że należymy do Boga. I dlatego nie oszukujmy się, jeśli mamy jakieś braki, nie chlubmy się przesadnie swoimi osiągnięciami. Cieszmy się z tego, co zrobiliśmy, ale starajmy się, zabiegajmy o Bożą mądrość. Ja nie wywyższam się nad was w żaden sposób. Ja też potrzebuję mądrości i Bóg koryguje moje myślenie i bądźmy otwarci na to, że Pan Bóg skoryguje nasze myślenie w jakimś zakresie, że coś połowicznie zrozumieliśmy, czy cząstkowo, albo coś nawet źle rozumieliśmy, żebyśmy na koniec, jak apostoł Jan pisze, kiedy staniemy przed Panem Jezusem, nie zostali zawstydzeni. Bądźmy otwarci, szukajmy żywego Boga. On nam pomoże nie tylko budować na właściwym fundamencie, ale budować z materiałów ogniotrwałych, a nie łatwopalnych i jednak osiągnąć dobre skutki, osiągnąć coś, co przyniesie Bogu chwałę, a pożytek naszym bliźnim. Amen.